podobnym położeniu, ciągnął Tutmozis, znajduje się kilkunastu szlachetnej młodzieży twego dworu. Utrzymywali się sami, aby podtrzymać blask władcy, lecz dziś, podobnie jak ja, żyją na twój koszt, bo już nie mają czego wydawać. Kiedyś wynagrodzę ich. Otóż, mówił Tutmozis, bierzemy z twego skarbu, bo nas gniecie niedostatek. I to samo robią nomarchowie. Gdyby mieli, wyprawialiby dla ciebie uczty i przyjęcia na swój koszt, ale że nie mają, więc przyjmują wynagrodzenie. Czy i teraz nazwiesz ich filutami? Książę chodził zamyślony. Za prędko potępiłem ich, odparł. Gniew jak dym zasłonił mi oczy. Wstydzę się tego, co on powiedział. Niemniej jednak chcę, ażeby ani ludzie dworscy, ani żołnierze i robotnicy nie doznawali krzywdy. A ponieważ moje zasoby są wyczerpane, trzeba więc pożyczyć. Chyba 100 talentów wystarczy, jak myślisz? Ja myślę, że nam nikt nie pożyczy 100 talentów, szepnął Tutmozis. Namiestnik wyniośle spojrzał na niego. Także się to odpowiada synowi faraona? Spytał. Wypędź mi od siebie, rzekł smutnym głosem Tutmozis, ale mówiłem prawdę. Dziś nikt nam nie pożyczy, bo i już nie ma kto. Od czegóż jest Dagon? Zdziwił się książę. Nie ma go przy moim dworze, czy umarł? Dagon mieszka w Pi-Bast, ale całe dnie wraz z innymi kupcami fenickimi przepędza w świątyni Astarty na pokucie i modlach. Skądże taka pobożność? Czy dlatego, że ja byłem w świątyni i to mój bankier uważa za potrzebne naradzać się z bogami? Tutmozis skręcił się na taburecie. Fenicjanie, rzekł, są zatrwożeni, nawet zgnębieni wieściami. O czym? Ktoś rozpuścił plotkę, że gdy wasza dostojność wstąpisz na tron, Fenicjanie zostaną wygnani, a ich majątki zabrane na rzecz skarbu. No, to mają jeszcze dosyć czasu, uśmiechnął się książę. Tutmozis wciąż wahał się. Słychać, mówił zniżonym głosem, że zdrowie jego świątobliwości, oby żył wiecznie, mocno zachwiało się w tych czasach. To fałsz, przerwał zaniepokojony książę. Przecież wiedziałbym o tym. A jednak kapłani odprawiają w tajemnicy nabożeństwa za powrócenie zdrowia faraonowi, szeptał Tutmozis. Wiem o tym z pewnością. Książę stanął zdumiony. Jak to? Rzekł. Więc ojciec mój jest ciężko chory, kapłani modlą się za niego, a mnie nic o tym nie mówią? Słychać, że choroba jego świątobliwości może przeciągnąć się z rok? Ramzes machnął ręką. Ech, słuchasz bajek i mnie niepokoisz. Powiedz mi lepiej o Fenicjanach, bo to ciekawsze. Słyszałem, ciągnął Tutmozis, tylko to, co i wszyscy, że wasza dostojność, przekonawszy się w świątyni o szkodliwości Fenicjan, zobowiązałeś się wypędzić ich. W świątyni? Powtórzył następca. A któż może wiedzieć, o czym ja przekonałem się i co postanowiłem w świątyni? Tutmozis wzruszył ramionami i milczał. Czyliżby zdrada i tam? Szepnął książę. W każdym razie zawolasz do mnie Dagona, rzekł głośno. Muszę poznać źródło tych kłamstw i przez bogi położyć im koniec. Dobrze uczynisz, panie, rzekł Tutmozis, gdyż cały Egipt jest zaniepokojony. Już dziś nie ma u kogo pożyczać pieniędzy, a gdyby te pogłoski trwały dłużej, ustałby handel. Dziś już nasza arystokracja wpadła w biedę, z której nie widać wyjścia, a i twój dwór, panie, odczuwa niedostatek. Za miesiąc może to samo zdarzyć się w pałacu jego świątobliwości. Milcz! Przerwał książę. I natychmiast zawołaj mi Dagona. Tutmozis wybiegł, ale bankier zjawił się u namiestnika dopiero wieczorem. Miał na sobie białą plachtę w czarne pasy.